Dzisiejsze kazanie będzie kontynuacją kazań z listu do Efezjan. Drugi rozdział, pierwsze 10 wierszy. U nas w kościele chyba od naszych początków istnienia było najwięcej chyba kazań właśnie z tego fragmentu. Dlatego, że jest on bardzo ważny, dlatego, że mówi nam o zasadzie, o reformacyjnej zasadzie sola gratia i sola fide, czyli zbawienie tylko z łaski i tylko przez wiarę. Dzisiaj również będzie o tym mowa, choć nie tylko. Chciałbym wskazać też na pewne inne aspekty, które wydaje mi się, tego fragmentu, które wydaje mi się są niestety zaniedbywane często, zwłaszcza w protestanckich kazaniach, gdy omawia się ten fragment. Ale przeczytajmy go na wstępie. List do Efezjan, drugi rozdział, pierwsze 10 wierszy. Także wy byliście umarli z powodu waszych występków i grzechów, które niegdyś popełnialiście, naśladując wiek tego świata i władcę mocy powietrznych, ducha, który obecnie działa w synach buntu. Wśród nich także my wszyscy ulegaliśmy niegdyś rządzom naszego ciała, poddając się zachciankom ciała i myśli, dlatego jak inni byliśmy z natury dziećmi gniewu. Bóg jednak, bogaty w miłosierdzie, dzięki swej wielkiej miłości, którą obdarzył nas, umarłych z powodu występków, przywrócił nas do życia z Chrystusem. Łaską jesteście zbawieni. On w Chrystusie Jezusie ożywił nas i posadził na wyżynach niebieskich, aby w nadchodzących czasach okazać niezwykłe bogactwo swojej łaski poprzez dobroć, jaką darzy nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga. Nie za dokonane czyny, aby się nikt nie chełpił. Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie, abyśmy spełniali dobre czyny, które Bóg dla nas przewidział. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa apostoła Pawła. Prosimy Cię o to, abyś oświecił nasze serca światłem Twojego słowa, abyśmy pojęli ich przesłanie, aby ono stało się naszym życiem, naszą mądrością, abyśmy dzięki przemijaniu naszego umysłu mogli stawać się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen. Paweł, jak już wielokrotnie mówiłem, rozpoczął list do Efezjan od modlitwy, w której błogosławi Boga za wszystko, czym Bóg nam pobłogosławił. Mówiliśmy już o wszystkich darach, przywilejach, obietnicach danych nam przez Boga, a przede wszystkim o panowaniu, które Bóg powierzył nam nad światem. Bóg wyposażył nas we wszystko, czego potrzebujemy, by sprawować sprawiedliwe rządy nad stworzeniem. Przede wszystkim Bóg udzielił nam wszelkiej potrzebnej do tego wiedzy. Następnie Paweł prosi, aby Bóg umożliwił nam osiągnięcie pełni tych darów i przywilejów, abyśmy coraz pełniej i jaśniej pojmowali, kim jesteśmy w Chrystusie, który wypełnia wszystko we wszystkim, a którego ciałem jest Kościół, czyli my. I rzeczywiście, jak przyjrzymy się listowi do Efezjan, to widzimy, że Paweł z jednej strony wzywa nas, pokazuje, w jaki sposób też mamy wzrastać, dojrzewać w Chrystusie, abyśmy mogli stawić odpór szatanowi, abyśmy byli w stanie stawić odpór złemu. A zatem będziemy zdolni do walki duchowej, będziemy zdolni też do tego, aby sprzeciwić się złu, nie tylko w naszym życiu, ale też w tym świecie, tylko i wyłącznie wtedy, gdy staniemy się dojrzali w Chrystusie. I Paweł o tym mówił, nie? Zwłaszcza czwarty rozdział. W czwartym rozdziale znajdujemy słowa, w których wprost Paweł wzywa nas do tego, abyśmy nie byli dziećmi na zawsze. Nie ma niczego złego w tym, kiedy dzieci są dziećmi albo dzieci są dziecinne, ale jest oczywiście wiele złego w tym, jeśli ludzie dorośli są dziecinni zamiast być dojrzali. I Paweł mówi, to wszystko jest nam potrzebne do tego, abyśmy mogli rzeczywiście sprawiedliwie sprawować rządy nad światem, bo te rządy zostały nam przekazane. Tutaj o tym wszystkim Paweł mówi też w kontekście nie tylko indywidualnego zbawienia. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, w jaki sposób ja zostałem zbawiony, od czego ja zostałem zbawiony i ku czemu ja zostałem zbawiony. Ale Paweł od samego początku, mam nadzieję, że zauważyliście to już, mówi o zbawieniu w wymiarze kosmicznym. Ja bardzo często posługuję się wyrażeniami, które mówią o wszystkim, o pełni, o całym świecie, o całym kosmosie, o tym, że Chrystus nad wszystkim góruje, a my w Nim również nad wszystkim górujemy, czyli nad wszystkim panujemy. Paweł też mówi o historii świata, nie tylko o naszej osobistej biografii, nie tylko o naszym własnym życiu. Mówi o tym, od czego w ogóle zaczął się świat. Mówi też o upadku, zwłaszcza ten dzisiejszy fragment. Przypomni nam historię upadku, nie historię Adama i Ewy. I mówi też o tym, ku czemu zmierza nie tylko nasze osobiste życie, ale przede wszystkim historia tego świata. Chcę, abyśmy jako Kościół, a nie tylko jako każdy z nas z osobna, zrozumieli historię, w której uczestniczyli, zrozumieli to, co teologowie czasami nazywają metanarracją, nie? Czyli tą główną opowieścią, w której my także powinniśmy się odnaleźć, bo to pozwoli nam lepiej zrozumieć to, przez co my sami przechodzimy i ku czemu powinniśmy dążyć. Inni z kolei nazywają tą metanarrację mitem. Nie? Oczywiście to jest słowo, co do którego powinniśmy zachować ostrożność, gdy się nim posługujemy, dlatego że większość mitów jest niczym innym, jak tylko czczym kłamstwem. Nie? Większość mitów, w zasadzie wszystkie mity, za wyjątkiem tego, co możemy nazwać chrześcijańskim mitem, służy nie tyle wyjaśnieniu nam rzeczywistości, ale raczej zakłamaniu rzeczywistości. Służy temu, aby wyjaśnić świat i jego historię w sposób odmienny, czy też sprzeczny z tym, co znajdujemy w Piśmie Świętym. Myślę, że dzisiaj też chciałbym zwrócić waszą uwagę, w jaki sposób Paweł mówi o zbawieniu z łaski od grzechów, z łaski do dobrych uczynków, właśnie odwołując się do tej metanarracji, tej ogólnej historii, którą opowiada nam Pismo Święte. Może wprost Paweł nie mówi nam, pamiętacie, to było tak jak w Ogrodzie Eden i tak dalej, ale myślę, że właśnie ku temu zmierza w swoich słowach. Fragment, który przeczytaliśmy, rozpoczyna się od stwierdzenia, że kiedyś byliśmy martwi z powodu upadków i grzechów naszych, w których chodziliśmy. Kończy się stwierdzeniem, że teraz jesteśmy nowym stworzeniem, przeznaczonym do czego? Do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. A zatem pierwszy i ostatnia część tego fragmentu tworzy pewną klamrę. Nie? Nawiązuje do podobnych wątków, co pozwala nam rozpoznać ten fragment, ten akapit jako jedną spójną tematyczną całość. Paweł zaczyna od słów: i wy umarliście przez upadki i grzechy. Paweł w tym fragmencie mówi z jednej strony o tym, co się zwraca się do Efezjan, mówiąc: z wami było tak i tak, ale Bóg zrobił to i tamto, ale mówi też, ale z drugiej strony my byliśmy w tej samej sytuacji. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że Paweł przeciwstawia, czy też mówi z jednej strony o chrześcijanach w Efezie, a z drugiej strony o swoim własnym, osobistym doświadczeniu. Raczej, jak powinniśmy to rozumieć w świetle dalszej części listu, kiedy mówi wy, ma na myśli pogan. Kiedy mówi my, ma na myśli Żydów. To w tym fragmencie nie jest tak oczywiste, ale w drugiej części drugiego rozdziału myślę, że będzie o wiele lepiej widoczne. Póki co musicie więc mi zaufać. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Tak czytamy w Biblii Brytyjskiej, czyli warszawskiej. Biblia Tysiąclecia mówi o występkach. Biblia wydana przez edycję Świętego Pawła tak samo. I wydaje mi się, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie dobrze by było, gdyby tłumacze Pisma Świętego byli konsekwentni w tym, w jaki sposób tłumaczą pewne terminy hebrajskie i greckie. Dlatego, że słowo występki jest pewnym technicznym określeniem na pewien rodzaj grzechu, albo może lepiej powiedziawszy, występki oznaczają pewien konkretny aspekt i wymiar grzechu. Skąd to wiemy? Wiemy to choćby stąd, że w Starym Testamencie były dwie ofiary i niestety często one nam się mylą, dlatego że często są one nazywane niekonsekwentnie przez tłumaczy naszego Pisma Świętego Polskiego, ale tłumaczy oczywiście zgodnie z tym, czego się nauczyli w szkole od polonistów, złych polonistów, że nie wolno powtarzać tego samego słowa. Nie? Powinniśmy, żeby język był bogaty, opowieść ciekawa, powinniśmy używać jak najwięcej synonimów, żeby nie używać tego samego terminu. Niestety w tym przypadku to przynosi więcej złego niż dobrego. Dlatego, że w Starym Testamencie mamy dwie ofiary, dwie różne ofiary, wyraźnie oddzielone od siebie, z których jedna jest nazwana ofiarą za występki, a druga ofiarą za grzech. Nie? I to nawet nie jest tak, że ofiara za grzech zawiera w sobie ofiarę za występki. Nie, to są dwie różne ofiary. Na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że kiedy mówimy o występkach, czy też kiedy mówimy o ofierze za występki, to mamy na myśli to, iż staliśmy się dłużnikami Boga poprzez łamanie Jego przykazań. W ten sposób to jest przedstawione. Gdy Pismo mówi o występkach, mówi o tym, że my, nie odpłacając Bogu za Jego błogosławieństwo wdzięcznością, nie odpowiadając na Jego przykazanie posłuszeństwem, stajemy się dłużnikami w stosunku do Boga. Im dłużej chodzimy w występkach, im bardziej brniemy w występki, tym większymi dłużnikami się stajemy. I oczywiście to chodzenie w występkach jest przeciwieństwem dojrzewania w wierze, o której później Paweł też będzie mówił. Zamiast wzrastać w chwale, brniemy w coraz większe długi, tak iż w końcu nie jesteśmy w stanie spłacić ich w żaden sposób. Ich spłata nieskończenie przewyższa nasze możliwości. Ale jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale, spłacić nasze długi wobec Boga, długi, które zaciągnęliśmy, łamiąc Jego przykazania, może tylko i wyłącznie krew Chrystusa. I rzeczywiście Bóg tego dokonał. Nie jesteśmy już więcej dłużnikami Chrystusa, Boga, dlatego że Boga Ojca, dlatego że Bóg Syn spłacił nasze długi swoją własną krwią. Paweł mówi też o grzechach, nie tylko o występkach, które sprawiają, że jesteśmy dłużnikami Boga, stajemy się winni wobec Boga, ale mówi też o grzechach. Grzechy nie czynią nas dłużnikami Boga, nie czynią nas ludźmi winnymi coś Bogu, ale czynią nas nieczystymi. I oczywiście, gdy mówimy o nieczystości, to musimy od razu pomyśleć o świętości. Nieczystość jest przeciwieństwem świętości, co oznacza, że jeśli poprzez nasze grzechy staliśmy się ludźmi nieczystymi, nie mamy dostępu do Boga, który jest święty. Pamiętacie Izajasza, 6 rozdział Izajasza, gdzie prorok znalazł się w świątyni, w miejscu najświętszym i tam nagle ujrzał chwałę świętego Boga. Pamiętacie jego reakcję? Wtedy Izajasz mówi, biada mi, bo jestem człowiekiem grzesznym. On rozpoznał w jednej chwili, że znalazł się za blisko Boga jako grzesznik. I wtedy anioł podleciał do ołtarza, wziął węgielek rozżarzony z ołtarza, dotknął jego ust, w ten sposób oczyścił go, co sprawiło, że Izajasz bez obawy już mógł stać przed obliczem Boga, zbliżyć się do Boga. Grzech jest zatem tym, co czyni nas nieczystymi, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie stanąć przed obliczem świętego Boga. Nieczystość jest więc tym, co oddala nas od Boga, a dokładnie oddala nas od miejsca najświętszego. Święty z kolei jest osobą, która może zbliżyć się do Boga, oczywiście po to, by przyjąć Boże dary i oddać Mu cześć. Z kolei osoba nieczysta to osoba, której nie wolno zbliżyć się do Boga, a więc osoba, która jest z dala od źródła wszelkiego życia, mądrości, dobroci itd., itd. Im większy stopień nieczystości, tym oczywiście większe oddalenie od Boga i od Jego błogosławieństw. Dzisiaj byśmy powiedzieli, tym większe wyobcowanie takiego człowieka. I oczywiście, jeśli oddalenie od Boga, to również oddalenie od bliźniego, od drugiego człowieka, bo każdy z nas przecież nosi w sobie obraz Boga. I im bardziej staję się grzeszny, czyli nieczysty, to nie znaczy tylko, że tym bardziej oddalam się od Boga, ale to znaczy, że również tym bardziej oddalam się od drugiego człowieka, bo drugi człowiek niestety wciąż przypomina mi o Bogu, o moim Stwórcy. Nienawiść wobec Boga zawsze skutkuje nienawiścią wobec bliźniego, w którym nie jesteśmy w stanie znieść obrazu Boga, który widzimy. To widać oczywiście w kulcie świątynnym, starotestamentowym. Mamy miejsce najświętsze, do którego może wejść raz w roku tylko arcykapłan. Oczywiście po przejściu specjalnej ceremonii oczyszczenia. Mamy też kapłanów, którzy mogą wejść do miejsca świętego. Oczywiście też po przejściu specjalnej ceremonii oczyszczenia. Mamy Żydów, którzy mogą wejść na dziedziniec świątynny i złożyć tam ofiarę. Oczywiście też po przejściu specjalnej ceremonii oczyszczenia. Mamy w końcu pobożnych pogan, którzy mogą wejść na to, co później stało się dziedzińcem pogan. Nie? Dalej nie. I mamy też niewierzących pogan, pogańskich pogan, pogańskie narody, które nie mają w zasadzie nawet prawa wstępu do Ziemi Świętej. Te wszystkie ceremonialne ograniczenia dotyczące tego, jak bardzo można, kto mógł się zbliżyć do świątyni, były symbolicznym wyrazem tego, iż grzech czyni nas ludźmi czyni nas nieczystymi, nieświętymi, a więc oddziela nas od Boga. W Starym Testamencie, o tym już mówiłem, przykład pobożnych pogan, bo wydaje mi się, że to jest kwestia, o której często nie pamiętamy i która nam się gdzieś tam umyka, potem nie jesteśmy w stanie z tego powodu zrozumieć pewnych wypowiedzi Nowego Testamentu. Przykład pobożnych pogan. Często myślimy, że były tylko dwie kategorie w Starym Testamencie. Żydzi i poganie. Nie? Ale nie, była jeszcze jedna kategoria, mianowicie pobożni poganie. Przykładem takiego pobożnego poganina, który co prawda nie mógł wejść do świątyni, ale jak najbardziej mógł wejść do Ziemi Świętej, zbliżyć się w jakimś stopniu do Boga, jest Naaman. Pamiętacie jego historię? Naaman był chyba Syryjczykiem, jakimś tam wojskowym syryjskim, którego niestety zaatakował trąd. On jak najbardziej mógł przyjść do Ziemi Świętej. Nie? Pamiętacie, że tam była historia o tym, że ma przyjść, by zanurzyć się chyba 7 razy w Jordanii. I on tam mówi, ale czy rzeki syryjskie nie są lepsze od Jordanu? No, być może są lepsze, ale właśnie przyjście i zanurzenie się w Jordanii oznaczało w tym przypadku zbliżenie się do Boga. Zanurzenie w Jordanii było jednocześnie też symbolem oczyszczenia. Nie? To zaskutkowało bezpośrednio uzdrowieniem Naamana. Oczywiście uzdrowienie też miało charakter i wyraz symboliczny, o tym nie będę mówił, ale Naaman jest właśnie przykładem poganina, który zbliżając się do Boga, wchodząc do Ziemi Świętej, dostąpił oczyszczenia, nie? A więc dostąpił też błogosławieństw Bożych. Może nie w takim stopniu jak arcykapłan, ale zawsze w jakimś stopniu. Widzimy więc, że Chrystus nie tylko zapewnił środki potrzebne na spłacenie naszych win wobec Boga, naszych długów wobec Boga, ale też oczyścił nas, uczynił świętymi, abyśmy mogli zbliżyć się do Boga. I myślę, że to jest ważne, abyśmy o tym pamiętali, dlatego że czasami, zwłaszcza gdy zrobimy coś, po czym mamy straszne wyrzuty sumienia, wydaje nam się, że Bóg nas opuścił z powodu naszych grzechów. Nie, ale wtedy powinniśmy pamiętać o ofierze Chrystusa, o krwi Chrystusa, która oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu, jak mówi Jan w swoim liście. Nie, to jest właśnie to zapewnienie ze strony Boga, że kiedy tylko zwracamy się do Niego z prośbą o łaskę i zlitowanie, On chętnie nam jej udziela. Nie powinniśmy nigdy wątpić w to zapewnienie, właśnie ze względu na to, że Chrystus zapłacił najwyższą cenę za to, aby nas oczyścić i zbliżyć, otworzyć drogę powrotu do Boga. Kiedy Paweł stwierdza, że z powodu występków i grzechów byliśmy martwi w grzechach, to znaczy, że byliśmy pod sądem, pod przekleństwem Boga. Nie? I tutaj wydaje mi się, że jest ten moment, w którym powinniśmy odwołać się do pierwszych rozdziałów Pisma Świętego, by lepiej zrozumieć jego wypowiedź. Pamiętacie, co powiedział Bóg o owocu poznania dobra i zła? Powiedział, w dniu, w którym zjesz jego owoc, na pewno umrzesz. A zatem patrząc na to, co się wydarzyło po tym, jak Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, możemy lepiej zrozumieć, co Pismo Święte ma na myśli, gdy mówi o śmierci. Nie? My, gdy mówimy o śmierci, bardzo często interpretujemy, czy też pojmujemy śmierć, rozumiemy śmierć w kategoriach może bardziej greckich niż biblijnych, ale żeby dowiedzieć się, czym jest śmierć, powinniśmy spojrzeć na to, co Pismo od samego początku, w jaki sposób Pismo od samego początku definiuje nam śmierć. A co się stało, kiedy Adam zjadł owoc? I znów, nie, tutaj, tu również w tym zjedzeniu zakazanego owocu widzimy ten wymiar występku w grzechu. Nie? Bóg powiedział, słuchaj Adamie, wszystko to jest moje, wszystko możesz używać, za wyjątkiem tego jednego drzewa, nie? I jego owoców. Adam oczywiście zapragnął tego, co mu zakazano. Ukradł więc Bożą własność. Nie? To tak jakbyśmy my przyjęli do naszego domu gości i powiedzieli, słuchajcie, nie? Z lodówki możecie brać wszystko, co chcecie, nie? Tylko nie lody śmietankowe, za wyjątkiem tego. Oczywiście wracamy do domu i czego nie ma w lodówce? Lodów śmietankowych, nie? To jest kradzież, nie? Zatem od samego początku też właśnie grzech jako występek przedstawiony jest w Piśmie Świętym jako kradzież, jako przywłaszczenie sobie tego, do czego nie mamy prawa. A zatem, kiedy Adam zjadł zakazany owoc, stał się dłużnikiem, winnym Bogu. Dłużnikiem wobec Boga. Został też wyrzucony z ogrodu. Nie? Został oddalony, Bóg oddalił go od siebie. Innymi słowy, Adam stał się jednocześnie też nieczysty. Nie mógł jako grzesznik nieczysty wejść do ogrodu, do świętego ogrodu. Z kolei synowie Adama, a więc ci synowie oporu, albo też synowie buntu, o których tutaj w drugim rozdziale listu do Efezjan mówi Paweł, nie? Kiedy... Dobra, później o tym. Z kolei synowie Adama, czyli synowie oporni, synowie buntu, jeszcze bardziej stali się jeszcze większymi dłużnikami Boga i też jeszcze bardziej oddalili się od Boga. O Kainie czytamy, że po tym jak zabił Abla, udał się jeszcze dalej na wschód. I tam zbudował sobie miasto. Oczywiście kierunek wschodni oznacza w Piśmie Świętym oddalanie się od Boga. Zbudowanie miasta miało służyć zbudowaniu jakiejś alternatywnego społeczeństwa, alternatywnej kultury w stosunku do tej, którą proponował nam Bóg. I oczywiście to miało swoje wymierne społeczne konsekwencje. Kiedy czytamy o Lamechu, siódmym po Adamie, potomku Kaina, to widzimy, czym zaskutkowało w wymiarze społecznym to oddalenie się od Boga, wyobcowanie od Boga. Dokładnie tym, o czym już mówiłem, nie? A więc nienawiścią do każdego i do wszystkiego. Tam Lamech chełpi się jako ten, który zabije każdego, kto zrobił mu choćby siniak, nie? Który odpłaci 77 razy tym, którzy staną się jego dłużnikami, którzy wobec niego cokolwiek zawinią. Nie? To jest te społeczne implikacje oddalenia się od Boga, o których powinniśmy zawsze pamiętać, nie? Żeby kiedy słyszymy o oddaleniu się od Boga, wyobcowaniu od Boga, o grzechu, żebyśmy nie traktowali tego jako jakieś abstrakcyjne, tylko i wyłącznie kategorie, ale widzieli i pamiętali o tym, jak to przekłada się, nie? W konsekwencji na relacje międzyludzkie. A zatem na przykładzie potomków Kaina widzimy, że tak jak z jednej strony możemy mówić o przemianie z chwały w chwałę, a więc o dojrzewaniu w Chrystusie, z drugiej strony możemy mówić o przemianie ze śmierci w śmierć, która towarzyszy coraz większemu oddalaniu się od Boga. Nie? I skutkiem tego jest to, co moglibyśmy nazwać kulturą śmierci. Dalej Paweł stwierdza, że poganie coraz bardziej pogrążali się w śmierci przez występki i grzechy. I tu cytat, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, dosłownie według wieku kosmosu. To nic na nim mówi. O co chodzi Pawłowi, gdy mówi, że chodzimy według wieku kosmosu? Według wieku kosmosu. W edycji świętego Pawła czytamy o... Tu jest to lepiej. Według wieku tego świata. To też niewiele nam pomaga. Mówi, że chodzimy według wieku kosmosu, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Nie? I znów, żeby to rozszyfrować, naprawdę musimy udać się do pierwszych rozdziałów Pisma Świętego. W ogóle, żeby zrozumieć cokolwiek z Pisma Świętego, musimy udać się do pierwszych rozdziałów Pisma Świętego. Nie? Bo tam właśnie znajdujemy początek wszystkiego i tam znajdujemy klucz do zinterpretowania naprawdę przez co najmniej 99% tego, co później znajdujemy w Piśmie Świętym. A zatem, aby zrozumieć, co Paweł ma na myśli, mówiąc o tym, że o chodzeniu według wieku kosmosu, udajmy się w tamto miejsce. Co ma na myśli, mówiąc o kosmicznym porządku, któremu poddani są poganie? To oczywiście porządek, czyli schemat postępowania ustanowiony przez węża w ogrodzie, bo oczywiście nim jest ten, który tu jest nazwany władcą rządzącym w powietrzu. Skąd to wiemy? No wiemy to choćby z szóstego rozdziału listu do Efezjan. No i widzimy, wiemy to w ogóle z całego Pisma Świętego. Kiedy wąż pojawił się w ogrodzie, to znów zobaczmy, jakie były tego konsekwencje. I to z kolei pozwoli nam zrozumieć, co ma na myśli Paweł, kiedy mówi o postępowaniu według wieku kosmosu. Kiedy wąż pojawił się w ogrodzie, co stało się z Adamem? Jak Adam zaczął się zachowywać? I wiem, że wymaga on teraz wiele. Myśląc o tym, powinniśmy pamiętać o tym, jak Adam się zachowywał wcześniej, kiedy był w ogrodzie, zanim pojawił się wąż. Zanim pojawił się wąż, Adam nie miał problemu z naśladowaniem Boga. Nie? Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni, A później powiedział Adamowi, to teraz kontynuuj, nie, to, co ja zacząłem. Teraz rób to, co ja zacząłem. Ja nadałem imiona ciałom niebieskim, ty teraz nadaj imiona zwierzętom, które przyprowadzą do ciebie. I rzeczywiście Adam to robi i rzeczywiście Adam znajduje w tym spełnienie. I rzeczywiście przyjmuje dobre dary od Boga i chwali Boga za to. Ale kiedy pojawił się wąż w ogrodzie, Adam zaczął się zachowywać jak zupełnie inny człowiek. Nie? Dlatego, że przestał naśladować Boga, przestał pragnąć tego, co Bóg pragnął, a zaczął naśladować węża. Zaczął pragnąć tego, co wąż pragnął. Oczywiście wąż tak naprawdę pragnął władzy nad światem, dlatego też podburzył Adama, aby on zbuntował się wobec Boga i jemu przekazał tę władzę. Nie? Bóg dał władzę nad światem człowiekowi, wąż przyszedł do ogrodu po to, by zabrać mu tę władzę. By człowiek sam, omamiony przez szatana, zrezygnował z tej władzy, zdjął koronę ze swojej głowy i włożył ją na głowę węża. Jak Adam zachowuje się po tym pojawieniu się węża w ogrodzie? Adam okazuje się nagle tchórzem. Nie? Odmawia ochrony swojej żony. Pozwala, wypycha Ewę do przodu i mówi, to ty rozmawiaj z wężem. Nie? Stał cały czas obok i patrzył się, co się z nią stanie. Już mówiłem o tym kiedyś. Adam był pierwszym nowożytnym naukowcem. Nie? Dokonał pierwszego doświadczenia. Bóg powiedział, jak zjecie, na pewno umrzecie. Adam mówi, a zobaczymy, nie? Masz tutaj żono, zjedz. Zobaczymy, czy rzeczywiście Bóg miał rację. Wtedy jeszcze wolno było dokonywać doświadczeń na ludziach. Wysługuje się więc żoną. Słuchajcie, czy to naprawdę niczego nam nie przypomina? Jak wielu mężów wysługuje się żonami? Jak często mężowie, gdy muszą coś zrobić, co ich za bardzo nie ekscytuje, mówią, wiesz co, żona, zrób to, nie? Idź zrób to, idź zrób tamto, idź opłać rachunki, idź do tego czy tamtego urzędu. Nie, no nie, bo ja tutaj nie mam ochoty na to. Żona z kolei staje się głową męża, nie? Na początku tak nie było, teraz żona staje się głową męża i żona zaczyna mówić mężowi, co ma robić. Nie? Ona podejmuje za niego strategiczne decyzje. Mąż z kolei pozwala, by żona wdawała się w pogaduszki z szatanem i w konsekwencji tego nie wydała na świat pobożnego, świętego potomstwa, ale wydała na świat raczej zbuntowane dzieci. Ten schemat też widzimy w życiu Kaina, który z zawiści morduje swojego brata. Nie? A więc te złe schematy ustanowione przez Adama pod wpływem węża zostają wzmocnione w każdym następnym pokoleniu. Każde następne pokolenie, które trwa w buncie, staje się coraz gorszym pokoleniem, nie? Aż dochodzimy do tego siódmego pokolenia, którym jest Lamech, aż w końcu dochodzimy do pokolenia, którego Bóg nie był w stanie już więcej znieść i dlatego zesłał potop na ziemię. W ten sposób to mniej więcej działa. Dlaczego szatan został nazwany jednak władcą rządzącym w powietrzu, czy też władcą mocarstw powietrza? I znów musimy się udać do pierwszej Mojżeszowej, żeby to zrozumieć. Na samym początku Bóg mówi, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowym i chaosem, ciemność była nad otchłanią, czy też jak niektóre tłumaczenia mówią, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód. Te wody są tutaj ważne, bo później się znów pojawią. Ale oprócz ciemności, która była nad wodą, która w tym czasie pokrywała całą ziemię, w powietrzu unosił się ktoś jeszcze. Nie? Unosił się również Duch Boży, Duch Święty. Duch Święty, który pamiętamy, co czyni. Duch Święty jest tym, który wypiera ciemność, zaprowadzając światłość nad ziemią, ogranicza i usuwa dominację ciemności nad stworzeniem. W wierszu trzecim czytamy, że Bóg stworzył światłość, która ograniczyła ciemność. Następnie Bóg stwarza na ziemi stworzenia, które będąc odbiciem Ducha Świętego, mają panować nad ziemią, czyli najpierw zwierzęta, ale także rośliny, także ciała niebieskie. W przypadku ciał niebieskich wyraźnie jest mowa o panowaniu, ale oczywiście przede wszystkim człowieka, który jest koroną stworzenia. Podobny obraz widzimy w opisie świata po potopie, gdzie nad opadającymi wodami widzimy nic innego, czy też nikogo innego jak gołębica, więc znów symbol Ducha Świętego, który zwiastuje nastanie nowego świata. Także chodzenie Jezusa po wodzie, a w zasadzie powinniśmy powiedzieć chodzenie Jezusa nad wodą, jest obrazem Jego panowania nad stworzeniem. Nie? Tam wyraźnie ten wątek jest podkreślony w pytaniu uczniów, gdy mówią, kim jest ten, którym nawet wiatry i morza są posłuszne. Nie? O posłuszeństwo, o sprawowanie władzy chodzi. W końcu w Księdze Objawienia widzimy, że tron Boży stoi, góruje nad szklanym morzem, co także jest kolejnym obrazem, symbolem panowania Boga nad światem. Widzimy więc, że górowanie nad czymś nie jest tylko i wyłącznie jakąś tam figurą językową, stylistyczną, ale jest bardzo często spotykanym symbolem władzy. To znaczy, że zgodnie z zamiarem Bożym to człowiek miał dominować, miał górować, miał panować nad stworzeniem. Człowiek pierwotnie, zanim wąż pojawił się w ogrodzie, był tym księciem, który panował w powietrzu, czyli górował nad wszystkim. Człowiek jednak oddał swoją władzę w ręce szatana. Dlatego po upadku to szatan występuje w roli władcy panującego w powietrzu. On panuje w ten sposób, iż usuwa Boże schematy, zastępując je własnymi. I taki był stan rzeczy, aż do wniebowstąpienia Chrystusa. Tu warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób to działa, jak to funkcjonuje. Czytamy kilka razy w tym tekście o naśladowaniu. Nie? I myślę, że właśnie kiedy czytamy o naśladowaniu, to kiedy Paweł mówi o naśladowaniu, to ma na myśli, mówi nam o mechanizmie panowania szatana w naszym życiu. Więc kilka słów, kilka refleksji na temat naśladowania. Ja temu pewnie warto by poświęcić całe kazanie, ale jeśli was interesuje w ogóle koncepcja naśladowania, nie? I to, jaką rolę odgrywa w życiu człowieka, w życiu jednostek i w życiu społeczeństw, to polecam liczne prace René Girarda, który mnóstwo rzeczy ciekawych na ten temat powiedział. Ja po nim powtórzę kilka rzeczy. Już Arystoteles, przed nim oczywiście Pismo Święte, ale Arystoteles powiedział, że to jest chyba ta główna różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, nie? A więc zdolność do naśladowania. Człowiek jest przede wszystkim istotą czy też zwierzęciem, które naśladuje, jest naśladowcą. Naśladowanie oczywiście nie jest niczym innym jak powtarzaniem tego samego, jak mówi Girard, mechanizmu relacyjnego. Nie? W jaki sposób to działa? Weźmy na przykład dziecko. Dziecko oczywiście staje się tym, kim jest, poprzez naśladowanie swoich rodziców. Dziecko naśladuje swoich rodziców, dlatego że rodzice wydają mu się kimś wartym naśladowania. One dają mu dobre rzeczy, a one są dla niego jakimś wzorcem, który przynajmniej do jakiegoś czasu uważa za dobry, słuszny i godny naśladowania. Dziecko też, do jakiegoś czasu przynajmniej, uczy się pragnąć tego samego, czego pragną jego rodzice, czyli ten wzorzec, który dziecko naśladuje. Dziecko jest wobec rodziców w tym, co Girard nazywa pozytywną relacją naśladownictwa. Z kolei dziecko w stosunku do swoich rówieśników, a zwłaszcza do swojego rodzeństwa, też jest w relacji naśladowania, ale negatywnej, moglibyśmy powiedzieć. Nie bardzo często dziecko pragnie dokładnie tego samego, co brat czy siostra, nie? Ale w jaki sposób to się wyraża? Wyraża się to nie tyle w naśladownictwie, ale wyraża się w konflikcie. Nie? Siedzi dziecko w pokoju, bawi się jakąś zabawką. Wprowadzi do tego pokoju drugie dziecko, mniej więcej w tym samym wieku, choć niekoniecznie. Co się wydarzy? Co się stanie w 90% przypadków? Nie znamy to wszyscy z własnego doświadczenia. Nie, to jest to negatywne naśladownictwo. Pragniemy tej samej rzeczy, z tym, że w tym przypadku oczywiście drugą osobę uważamy za kogo? Za rywala. Nie? Więc rodzi się od razu konflikt. Mniej więcej to tak wyglądało w ogrodzie Eden. Nie? Człowiek uwierzył, że szatan jest jego sprzymierzeńcem, Bóg z kolei jest jego rywalem. I od tego wszystkiego się zaczęło. Oczywiście rzeczą, którą wszyscy pragniemy, jest władza. Nie jest to, aby rzeczywiście wyglądała tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała, żeby była nam posłuszna, żebyśmy potrafili ją zaklinać i zmuszać do czynienia własnej woli. Tu w drugim rozdziale listu do Efezjan Paweł również podkreśla znaczenie naśladowania, naśladownictwa. Zobaczcie, stajemy się grzesznikami, dlatego że naśladujemy szatana, naśladujemy węża. Nie? Zaczynamy pragnąć tego samego, co on pragnie i zaczynamy pragnąć w ten sam sposób. Naśladujemy te same mechanizmy relacyjne, które w nim widzimy. I dlatego też tak bardzo często w Nowym Testamencie czytamy o naśladowaniu Chrystusa. Nie? Chodzi o to, żebyśmy przestali naśladować szatana, węża, przestali czerpać z niego wzorce postępowania, a zaczęli naśladować Chrystusa i czerpali od niego wzorce postępowania. Dlatego też tak bardzo często Pismo Święte mówi o tym, jak bardzo niebezpieczne jest przebywanie w złym towarzystwie. Psalm pierwszy o tym mówi. Także pierwszy rozdział przypowieści Salomona. Mówią nam o tym, że jeśli znajdziemy się w złym towarzystwie, upodobnimy się do niego, zaczniemy naśladować tych ludzi, których towarzystwo ma dla nas jakąś wartość. Psalm 115 mówi o tym, że staniemy się podobni do bogów, których czcimy. To jest niebezpieczeństwo. Tak funkcjonujemy, nie? Poprzez naśladowanie, poprzez czerpanie wzorców i schematów postępowania. W ten sposób dzieci dojrzewają i w ten sposób każdy z nas stał się tym, kim jest. Nie, to nie było tak, że byliśmy tabula rasa i sami sobie coś tam na tej tabliczce naszego serca wypisaliśmy. Nie, przez pierwsze 18 lat obserwując jako neutralni obserwatorzy, całkowicie emocjonalnie niezaangażowani w to, co widzieliśmy świat i potem stwierdziliśmy, no tak, nie, rozum każe nam opowiedzieć się za tymi schematami postępowania, odrzucić tamte, przyjąć te wartości, a odrzucić tamte. Nie, od samego początku. Jesteśmy kształtowani przez ludzi, wśród których się obracamy i od samego początku jesteśmy kształtowani przez ludzi, których naśladujemy, którzy dla nas z jakiegoś powodu stanowią przykład godny naśladowania. I to ma wiele konsekwencji praktycznych. Jedną z nich, może najważniejszą, jest to, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do wychowywania dzieci. A więc apel do rodziców o to, abyście byli Radek, apel do ciebie. Innych rodziców tutaj nie widzę, oprócz mnie mojej żony. Przepraszam. Ale apel do rodziców, nie? Abyście pamiętali o tym, że dzieci na was patrzą i was naśladują. Więc z jednej strony bądźcie atrakcyjnymi wzorcami dla waszych dzieci. Nie bądźcie tymi, którzy je odpychają i trzymają na odległość. Nie? Co to znaczy, jeśli my trzymamy dzieci na odległość? Nie, to znaczy, że one czymś wobec nas zawiniły i my nie chcemy okazać im miłości. Nie, miłości, która nie tylko wiąże ludzi razem z sobą, ale miłości, która zbliża ludzi do siebie. Jeśli trzymamy dzieci na odległość, komunikujemy im, słuchaj, drogie dziecko, nie, coś z tobą jest nie tak. Nie? I to tak bardzo nie tak, że nie możesz się zbliżyć więcej do mnie. Nie, powinniśmy właśnie poprzez miłość przyciągać dzieci do siebie, po to, żeby one widziały w nas kogoś, kogo warto naśladować. Nie? I z drugiej strony powinniśmy też dawać im dobry przykład, bo trudno przecenić rolę przykładu rodziców w wychowaniu dzieci, w kształtowaniu ich sposobu myślenia, ich systemu wartości i schematów postępowania. To samo dotyczy, wydaje mi się, też pastorów w kościele, nie? Czy też starszych w kościele. Bo nie, bądźmy od czasu do czasu przynajmniej uczciwi, spójrzmy na siebie i zobaczmy, że to widać, nie? Kto kogo naśladuje. Dla kogo, który starszy jest tak naprawdę idolem. W czym to widać? Widać to w tym, jakie filmy oglądamy, widać to w tym, czym się pasjonujemy, widać nawet w tym, jak się ubieramy. Nie? Jesteśmy naśladowcami. Nie okłamujmy siebie. Nie? To nie są nasze racjonalne, w pełni świadome decyzje. Nie? To nie tak działa. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy wiedzieli, kogo mamy naśladować. Nie? Dlatego tak często Pismo wzywa nas do naśladowania Chrystusa. W ten sposób szatan kontroluje ludzi poprzez swoje schematy postępowania, którym ich poddał. Nie? Człowiek odrzucił Boże schematy postępowania, podążył za szatańskimi. Byliśmy wtedy jeszcze w Adamie oczywiście młodzi, niedojrzali. Daliśmy się zwieść. Uwierzyliśmy w kłamstwo szatana. W to, że rzeczywiście jesteśmy w stanie stać się nie wiadomo kim bez większego wysiłku. Ten też fragment, który dzisiaj czytaliśmy, kuszenie szatana, przypomina nam o tym. Szatan mówi, słuchaj, jest o wiele prostszy, łatwiejszy i szybszy sposób na osiągnięcie tego, na czym ci zależy. Nie? Ukłoń mi się, skocz ze świątyni, tego może byśmy nie zrobili, nie? Ale w gruncie rzeczy szatan mówi, no chłopie, po co? Nie? Po co krzyż? Po co Golgota? Po co odrzucenie? Po co śmierć? Po co pohańbienie? Nie będziesz musiał żadnej z tych rzeczy robić. Wystarczy, że zrobisz parę prostych rzeczy, o które cię proszę. W ten sam sposób szatan nas podchodzi, mówiąc, że słuchaj, nie ma potrzeby się wysilać. Nie? Nie ma potrzeby się zmieniać. Nie ma potrzeby dojrzewać. Nie ma potrzeby uczyć się nowych rzeczy. Nie ma potrzeby wkładać żadnego wysiłku w twoje życie. Nie? Bóg okłamuje cię w ten sposób. I zobacz, do czego Bóg cię zmusza. Bóg cię zmusza do tego, żebyś wstawał rano wcześniej, niż byś chciał. Nie? Bóg jest zły. Tak szatan nam mówi. I my w to chętnie wierzymy. Tym chętniej wierzymy, im mniej dojrzałymi jesteśmy chrześcijanami. Jedynym ratunkiem dla człowieka jest wyrwanie go z tych schematów postępowania, co jest możliwe tylko i wyłącznie przez wyrwanie go z rodziny Adama. Dlatego obrazem zbawienia jest wyjście z Egiptu, jednym z obrazów zbawienia. Co wtedy Bóg uczynił? Bóg wyrwał Hebrajczyków z domu Faraona. Nie, Egipt jest często nazywany domem Faraona, gdzie nauczyli się bałwochwalstwa. Nie? Dlatego zostali zniewoleni przez Faraona, bo nauczyli się od Faraona bałwochwalstwa. Dopóki czcili Boga, to mimo to, iż mieszkali w domu Faraona, nie byli jego niewolnikami. Stali się jego niewolnikami w momencie, gdy nauczyli się od Faraona bałwochwalstwa, więc zaczęli naśladować Faraona w jego praktykach religijnych. Nie? Zobaczcie, to stało się powodem ich zniewolenia. Dlatego też Bóg, aby ich uwolnić, wyrwał ich z domu Faraona, nie? Z korzeniami. Zdecydowanie zmienił środowisko, w którym oni później żyli, wzrastali się, by uczynić z nich swój lud. Więcej nawet, swoje dzieci, swoich domowników, po to, by wychować ich w swoim domu i nauczyć ich swoich schematów postępowania. By, moglibyśmy powiedzieć, zresocjalizować ich, zreedukować, na nowo wychować w nowej rodzinie. Nie? I tym też jest, tego obrazem jest chrzest. Bóg wyrywa nas z rodziny Adama i przynosi nas do swojej rodziny po to, by nas zreedukować, zresocjalizować. Wszyscy byliśmy kryminalistami, jak mówi Paweł w liście do Efezjan, po to, by wychować nas na nowo w swojej rodzinie. Nie dlatego nazwani jesteśmy też dziećmi Bożymi, by przypomnieć, byśmy pamiętali o tym, nie? Iż musimy na nowo dojrzeć, na nowo urosnąć, wzrosnąć, ale już w innym domu i według innych wzorców, innych schematów. Oczywiście powinniśmy powiedzieć o tym, jak to historycznie wyglądało. W czasach Starego Testamentu Bóg ich wyrwał z domu niewoli, nadał im swoje ceremonie, nadał im swoje prawa, więc w sposób patrząc na nich z zewnątrz, moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście są uwolnieni od tych schematów, którymi byli poddani w Egipcie. Niestety w głębi swojego serca nadal pozostawali wyznawcami węża, czcicielami szatana, który nad nimi górował. Chyba się pogubiłem w moich notatkach, ale to tylko znaczy, że szybciej skończę. Dlatego też, nie? Dlatego też przyjście Chrystusa jest naprawdę wielką zmianą. Nie? Przyjście Chrystusa i nowe przymierze jest wielką zmianą. I zmieniają się nie tylko i wyłącznie jakieś ceremonie religijne, w których już nie uczestniczymy, ale przede wszystkim zmienia się to, że teraz, w tej chwili, ktoś inny góruje nad stworzeniem. Nie? Paweł w liście do Galacjan mówi, że do czasu Chrystusa byliśmy jak te dzieci, które często nie różnią się od niewolników, dlatego że poddani są nauczycielom, guwernantom, muszą robić wszystko, co im się każe, nie mogą się sprzeciwiać, nie mogą nawet wykazywać jakiejś własnej inicjatywy czy też twórczości. Ale mówię, ale kiedy przyszedł Chrystus, wiele się zmieniło. Ten, który do tej pory, i znów fragment o kuszeniu Jezusa przypomina nam o tym, że to była realna rzeczywistość w tych czasach. Ten, który do tej pory był władcą panującym w powietrzu, a więc tym, który góruje nad całym stworzeniem, to się zmieniło. W objawieniu świętego Jana czytamy o walce między Archaniołem Michałem, czyli Jezusem Chrystusem, a z drugiej strony szatanem. W wyniku tej walki szatan został wyrzucony z nieba na ziemię. To znaczy, że on już nie góruje. Chrystus wstąpił do nieba, zrzucił szatana z tronu, z którego panował nad stworzeniem i on teraz panuje. Pierwszy rozdział listu do Efezjan kończy się w ten sposób. Chrystus góruje teraz nad wszelką nadziemską władzą, i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, które może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Nie? Bardzo ważne stwierdzenie. Nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. To już się dokonało, to już się wydarzyło. Nie? Zostaliśmy wyrwani z domu Faraona. Zostaliśmy poddani pod panowanie innego pana, naszym ojcem jest ktoś inny. To wszystko jest radykalną zmianą w stosunku do tego, jak wyglądały sprawy świata przed Chrystusem. I wydaje mi się, że to też między innymi wyjaśnia, dlaczego my 2000 lat po Chrystusie żyjemy tak, jak żyjemy, a nie tak, jak żyli ludzie przed Chrystusem. Nie? Wydaje mi się, że wszelki postęp, wszelkie dobro, które jest obecne w naszym życiu, wszelkie gadżety, którymi możemy się cieszyć, ale wszelkie też nowe medykamenty, które są nam dostępne, to wszystko jest, nie? Skutkiem tego, że uwolniliśmy się spod panowania szatana, że już nasze myślenie nie jest związane jego schematami. To, że alchemia stała się w końcu chemią, również jest skutkiem tego, iż Chrystus, a nie szatan, panuje nad światem. Dalej Paweł wyjaśnia, jaki jest nadrzędny cel, jaki nadrzędny cel przyświecał Bogu, kiedy to wszystko uczynił. Mówi, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Jezusie Chrystusie. Znów czytam o bogactwie, którym Bóg nas obdarzył. Bóg nie tylko spłacił nasze długi krwią Chrystusa, ale również dał nam kapitał. Dał nam kapitał, którym możemy teraz obracać, pomnażać go i wykorzystywać go do budowania Bożego Królestwa, do wprowadzenia Bożych schematów w tym świecie. Pozwala nie tylko wyrwał nas z tarapatów, ale także pozwala dojrzewać i czynić coś pożytecznego w naszym życiu i z naszego życia. Dlatego ten fragment kończy się słowami o dobrych uczynkach, nie? Do których Bóg nas przygotował i wyposażył i przeznaczył. Na koniec jeszcze kilka słów na temat pychy i chluby i łaski. Paweł dwukrotnie powtarza, iż to wszystko dzieje się z łaski. Musimy o tym pamiętać po to, abyśmy nie byli ludźmi, którzy się chełpią sami sobą i swoimi własnymi uczynkami. Zbawienie otrzymaliśmy z łaski, a nie dlatego, że z tego lub z innego powodu mieliśmy do niego prawo albo na nie zasłużyliśmy. Nikt więc nie może i nie powinien chlubić się swoim zbawieniem, a więc nowym życiem w Chrystusie, tym, że jest człowiekiem dobrym i czyni dobrze, bo nikt z nas nie ma w tym żadnej zasługi. Takie przechwałki są przejawem pychy, która jest oczywiście przeciwieństwem wiary, nie? Jak często się mówi, korzeniem wszelkiego zła, źródłem wszelkiego innego grzechu. Widzimy to w takich tekstach jak Psalm 97,7, gdzie czytamy, niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, którzy chlubią się bałwanami. I Izajasz 42,17, obrócą się w tył i okryją się hańbą ci, którzy polegają na bałwanach. Ci, którzy mówią do posągów lanych, wy jesteście naszymi bogami. Z tych fragmentów widzimy, czym jest chlubienie się, czy też chlubienie, o którym Paweł tu mówi. W psalmie Izajasza czytamy o chlubieniu się bożkami, które po prostu oznacza poleganie na nich. Nie? Chlubią się tym, na którym polega, chełpią się tym, który jest dla mnie źródłem powodzenia. Tu jednak w liście do Efezjan Paweł przestrzega nas przed chełpieniem się, przed chlubieniem się samym sobą, co jest najwyższym rodzajem bałwochwalstwa. Nie? Człowiek chełpliwy, człowiek pyszny czci jednego tylko Boga. Nie? Jest ścisłym monoteistą. Nie? Problem jest tylko taki, że jego Bogiem jest on sam. Człowiek chełpliwy, człowiek pyszny jest najgorszym z możliwych bałwochwalców. Człowiek pyszny mówi, nikogo nie potrzebuję, jestem samowystarczalny, od nikogo nie zależę. Oczywiście przy okazji jest kłamcą, który sam się oszukuje, największym hipokrytą, dlatego że tak naprawdę nie służy sobie, nie? Ale naśladuje tego, który został wcześniej nazwany władcą panującym w powietrzu. Z kolei człowiek wierzący to człowiek wdzięczny, człowiek, który chętnie i otwarcie przyznaje się do tego, że potrzebuje nie tylko łaski Bożej, ale też pomocy innych ludzi. Już mówiliśmy o tym, w jaki sposób nasze relacje z Bogiem przekładają się na nasze relacje z innymi ludźmi. Człowiek, który wierzy w zbawienie z łaski, nie? Który wie, że zbawienie jest tylko sola gratia, z łaski, przez łaskę, jest też człowiekiem, który nie tylko ufa Bogu, nie tylko zbliża się do Boga, ale też zbliża się do innych ludzi. Ten, kto jest chętny do tego, by przyjąć dary od Boga, jest też bardziej skłonny do tego, aby przyjąć pomoc od drugiego człowieka. Nie jest człowiekiem, bowiem został uwolniony od swojej chełpliwości, od pychy, która sprawia, że nawet kiedy potrzebujemy, to prędzej ukradniemy, niż poprosimy o pomoc. Człowiek, jest to człowiek wierzący zatem, jest człowiek, to człowiek, który ufa. Ufa nie tylko Bogu, ale ufa też innej osobie, która dziękuje innym osobom, a czyniąc to wyznaje, że zależy od innych osób. Biblijna wiara zawsze ma ten charakter międzyosobowej relacji. Ale nie jest to tylko wyłącznie relacja między mną i Panem Bogiem, czy też między mną a Ojcem, Synem i Duchem Świętym, ale to jest też relacja między mną a innymi ludźmi. I bardzo dobrze, że tak jest. Nie? Bardzo dobrze, że wiara uczy nas nie tylko zaufania do Boga, nie tylko tego, że jesteśmy zależni od Boga, ale również tego, że jesteśmy zależni od innych ludzi. I powinniśmy budować ufność i zaufanie między sobą także. Dobrze, że nasze życie i powodzenie zawdzięczamy komuś innemu. Dlatego, że gdyby tak nie było, bylibyśmy strasznymi, aroganckimi pyszałkami. Nie? Gdyby nie nauczanie o zbawieniu z łaski przez wiarę. Wtedy byśmy byli ludźmi, którzy by twierdzili, że nikomu nic nie zawdzięczają i w związku z tym nikomu od nikogo i nikogo nie potrzebują. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za zbawienie z łaski, które nam przygotowałeś. Dziękujemy Ci za to, że Ty spłaciłeś nasze długi. Dziękujemy Ci za to, że Ty oczyściłeś nas z naszych grzechów i także możemy teraz zbliżać się do Ciebie z ufnością i przyjmować Twoje dobre dary. Dziękujemy Ci też za to, że wyrwałeś nas z domu Faraona. Dziękujemy Ci za to, że wyrwałeś nas nie tylko z domu, który był naszym domem niewoli, ale także z domu, w którym nauczyliśmy się bardzo wielu złych rzeczy, złych schematów postępowania i złych schematów myślenia. Dziękujemy Ci za to, że Ty włączyłeś nas do swojej rodziny, uczyniłeś nas swoimi dziećmi i teraz w Twoim domu, w Twoim domostwie możemy na nowo uczyć się życia, dobrego i sprawiedliwego życia. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to wszystko i dziękujemy Ci też za przypomnienie, iż nasze zbawienie nie jest tylko sprawą jednostek, ale też nasze zbawienie jest sprawą, która dotyczy nas jako Kościoła, nas jako wspólnoty, która jest ciałem Twojego Syna. Prosimy Cię, Ojcze, o to, aby nasza wiara w Ciebie przekładała się również na nasze zaufanie wobec Ciebie nawzajem. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.